Strefa komfortu.
Iwona Dębska, dzień dobry, witam w letni, wakacyjny jeszcze poranek, a razem ze mną Borys Kosakowski, psycholog i psychoterapeuta. Witaj, Borysie.
Witam Państwa, dzień dobry, cześć.
Dzisiaj nie jako muzyk, ale jako specjalista od ludzkich dusz i jako autor książki.
Tak, spotykamy się, ponieważ udało mi się skończyć pisać i potem znaleźć wydawcę dla mojej książki pod tytułem Największe kłamstwo świata, którą zgodziłaś się przeczytać. Dziękuję ci za to. Zgodziłaś się, żebyśmy o niej porozmawiali.
Książka nieoczywista dla mnie, przynajmniej po lekturze, to jest pierwsza książka psychoterapeutyczna i psychologiczna, która ma charakter właściwie w pewnym sensie i spowiedzi, i filozofii, i różnych odwołań, oczywiście przykładów z twoich sesji psychoterapeutycznych. Właściwie do kogo adresowana jest ta książka? Czy do ludzi, którzy nigdy w życiu nie byli na terapii, albo chodzą na terapię i chcą się trochę skonfrontować? Czy ty chciałeś, żeby oni się skonfrontowali z tym, co myśli terapeuta, kiedy nie mówi?
Wiesz co, teraz jak o tym myślę z perspektywy czasu, to wydaje mi się, że mój pomysł na tą książkę jest mało komercyjny, ponieważ ja ją pisałem w głowie, mając jako czytelników moich klientów, osoby, z którymi ja pracuję w gabinecie. Dlaczego nie jest to pomysł komercyjny? No bo tych osób jest siłą rzeczy niewiele. Nie na tyle, żeby sprzedać cały nakład. Natomiast to był taki... To jest taka ściąga dla osób, które są w terapii. Taki poradnik po meandrach, na czas może zwątpienia, po co jest ta terapia, o czym jest ta terapia, dlaczego ja w ogóle chodzę na terapię, jaki jest cel mojej terapii. Natomiast ja ją zacząłem pisać w głowie już dawno temu, z 15 lat temu, kiedy zacząłem swoją pierwszą terapię i wydawało mi się, że chwyciłem Pana Boga za nogi i teraz ja napiszę o tym, jak jest. No i potem 15 lat zbierałem doświadczenia i wiedzę, żeby w końcu zacząć. No i zacząłem.
Ale ta książka ma też taki trochę charakter konfesyjny, bym powiedziała, bo dużo w tej książce z ciebie. Mówisz też trochę o swoim życiu.
Tak, tak. Postanowiłem tak napisać z różnych względów. No przede wszystkim nie jest to książka naukowa, tak? To jest książka, która jest skierowana w moim założeniu do szerokiego odbiorcy. Chciałem, żeby ona była czytelna i atrakcyjna dla każdego i dlatego też moimi pierwszymi czytelnikami była moja mama, moja siostra, moja koleżanka, nie psychologowie, nie psycholodzy, nie psycholożki. I sprawdzałem, czy one coś dla siebie znajdą i okazało się, że znajdowały. I cóż, jest tak, nie jest to książka naukowa, stąd dużo tam mnie, natomiast też sam doświadczyłem wielokrotnie na terapii, że kiedy terapeuta ujawnia coś o sobie, zazwyczaj bardzo niewiele, bo nie może za dużo z różnych względów, ale jeżeli terapeuta ujawnia i pokazuje swoją niedoskonałość, to są niezwykle wspierające chwile w czasie terapii dla klientów, dla osób, które zazwyczaj przychodzą ze swoim jakimś lękiem związanym ze swoją niedoskonałością. Więc jak się okazuje, że po drugiej stronie siedzi nie jakiś marmurowy pomnik i nie wiadomo jak mądry guru i osoba doskonała, oświecona, tylko człowiek ze swoimi słabościami, no to jest niezwykle ludzkie po prostu.
Sam tytuł sugeruje istnienie jednego fundamentalnego kłamstwa, które jest właśnie tym tytułowym kłamstwem. To jest tak trochę jakbyś chciał nam powiedzieć, że no nie będziemy żyli długo i szczęśliwie, jak to jest w bajkach czy w baśniach na zakończenie.
Oczywiście to największe kłamstwo świata jest typowo takim tytułem łapiącym oko i ucho w przypadku naszej rozmowy. I ja od razu się też szybko tłumaczę z tego, że to jest tytuł taki właśnie clickbaitowy, jak się teraz to mówi. I nie wiem, czy to jest największe kłamstwo świata i czy jest jedyne, natomiast wielokrotnie miałem do czynienia i doświadczając swojego własnego życia, ale też w rozmowach z innymi, wielokrotnie miałem do czynienia z taką sytuacją, gdzie człowiek czekał na jakieś jedno wydarzenie, jedną zmianę, nie wiem, jak tylko zmienię pracę, jak tylko dostanę awans, jak tylko coś tam się zdarzy, to już będzie dobrze, tak? I tak sobie pomyślałem, że to jest taki efekt i żyli długo i szczęśliwie. ja czekam na ten moment, kiedy się pojawi rycerz na białym koniu i on mnie zbawi od cierpienia. I więc jak już dostanę podwyżkę, jak zmienię żonę, zmienię męża, jak się urodzi dziecko, jak, nie wiem, kupię nowy samochód, no to wtedy już będzie okej. I nigdy nie jest okej, bo zawsze się coś nowego dzieje. I tak sobie pomyślałem, że karmią nas tym i żyli długo i szczęśliwie w każdej bajce, którą nam czytają od dzieciństwa. No i jak tutaj nie mieć nadziei, że będziemy żyć długo i szczęśliwie, skoro każda bajka się tak kończy.
No i też komedia romantyczna na przykład. Tak. Ma taki finał. Ale też to jest opowieść o tym, że po zakończeniu terapii też nie będziemy żyli długo i szczęśliwie. Bo przychodzimy do gabinetów psychoterapeutycznych czy psychologicznych z takim przekonaniem, zresztą o tym piszesz, że no teraz terapeuta nam powie, jak żyć. Teraz to my się odbijemy od tego dna.
Tak, tak, dokładnie tak. Terapia jest też takim elementem, który się wpasowuje bardzo dobrze w ten temat. Sam też wielokrotnie się z tym zderzyłem, bo to jest też ciekawe, że to się powtarza, nie? Że zawsze jednak człowiek ma taką nadzieję, że okej, no to nie pierwsza terapia, ale druga to już pomoże, nie? A druga nie pomoże, no to trzecia już pomoże. A tutaj zawsze jest tak samo w zasadzie, tak? Czyli coś się zmienia, coś się przekręca, coś się przemienia, ale nigdy nie jest tak, że doświadczamy nirwany, tak, oświecenia i że już jest dobrze. No bo to też jest taka myśl, która była bardzo bliska memu sercu, jak miałem 19-20 lat, tak, kiedy byłem zafascynowany buddyzmem i myślałem, że jak będę siedział, medytował i doznam oświecenia, to wtedy już będzie wszystko okej.
No tak, tylko żeby teraz to nie zabrzmiało jak antyreklama terapii, bo terapia naprawdę jest bardzo pomocna, dobrze przeprowadzona, daje rezultaty, tak? Tylko to nie jest klucz do szczęścia. To jest klucz bardziej do zrozumienia własnych problemów. Mhm. I takie mam przynajmniej wrażenie po czytaniu tej książki, żeby zobaczyć się w oczach terapeuty trochę, a może w trakcie tej sesji, gdzie jest nasz problem, z jakim bagażem my przychodzimy, z jakim bagażem żyjemy, dokąd powinniśmy sięgnąć, żeby zrozumieć. Trochę to jest takie o tu i teraz, tak? Mhm. A nie, że będę szczęśliwy jak, tak?
Tak. Wiesz co, jeżeli chodzi o reklamę terapii, to nie wiem, czy terapię w ogóle można jakoś zareklamować lub zrobić jej antyreklamę. Myślę, że jak człowiek ma potrzebę, to po prostu znajdzie.
No tak, ja myślę bardziej o sytuacji, że ktoś nas słucha i myśli sobie, no to po co ja mam iść na tą terapię, jak ja się tam niczego nie dowiem, nikt mi nie da gotowej recepty i będę stał w miejscu, a ja chcę być szczęśliwy. Tak troszeczkę upraszczając i trywializując.
No. I właśnie wiesz, z punktu widzenia gestaltu, który jest bardzo takim nietypowym, znaczy, który jest bardzo filozoficznym nurtem psychologicznym, faktycznie można powiedzieć, że nie ma sensu chodzić na terapię.
Bo mówi terapeuta.
Ale generalnie nie ma sensu nic, tak? To my nadajemy sens życiu, tak? Wychodzimy z założenia, że świat co do zasady jest pozbawiony sensu, a sens tworzy się w głowie człowieka. I właśnie to, w jaki sposób się tworzy ten sens w głowie człowieka, jest obiektem naszego badania. Jeżeli człowiek sobie kształtuje świat na zasadzie, po co ja mam robić to i tamto, skoro, no to jest prawdopodobnie największy problem, z którym ma do czynienia. Natomiast dramat polega na tym, że ten problem też będzie mu przeszkadzał w terapii.
Przekonują o tym bohaterowie twojej książki, którzy przychodzą do gabinetu z różnymi problemami, a wszystko gdzieś ma swoje umocowanie w dzieciństwie. Mhm. I teraz pytanie, bo są różne narracje. Jedni mówią, że za dużo terapeuci grzebią się w tym dzieciństwie, że nie ma sensu bez przerwy się odwoływać, że trzeba iść do przodu, że to już się stało. No i jak ty się masz z tym, z taką myślą? Jak się ma też z tym gestalt?
Tak, to jest świetne pytanie i często o tym rozmawiamy też w gabinecie. Tak bardzo, bardzo upraszczając, to gdyby spojrzeć na historię psychoterapii, no to nasz ojciec chrzestny, czyli Sigmund Freud, faktycznie wymyślił sobie, że psychoterapia to jest rozmawianie o dzieciństwie i on grzebał tam tak długo, aż dogrzebał się po prostu do dna miednicy człowieka, nie tylko do dna mózgu. I to oczywiście jest ogromna przesada, chociaż niektórzy nadal tak pracują, może nie tak radykalnie jak Freud, ale jednak z takim fokusem na dzieciństwo. Potem powstały nurty psychologiczne, które postanowiły się radykalnie odciąć od dzieciństwa, nie? I że tak na przykład nurt poznawczo-behawioralny, czy behawioryzm, nie? On, to było, co się dzieje tu i teraz, w tym momencie, to czego nie możemy dotknąć, zmierzyć i opisać, tego nie ma. Na przykład w koncepcji właśnie poznawczo-behawioralnej nie ma czegoś takiego jak podświadomość. Mhm. No bo nie możemy jej zdefiniować w żaden sposób. A takie współczesne nurty zajmują się zazwyczaj tym, co się dzieje tu i teraz, a gestalt już w ogóle często bywa nazywany terapią powierzchni, terapią oczywistości. Często sesja gestaltowa może się zacząć w ogóle od dwóch słów pierwszych i te dwa słowa już kształtują całą sesję. I co do dzieciństwa, to dzieciństwo i tak w końcu wybije samo. Czyli ja czekam, aż się pojawi link do przeszłości. Nie szukam go na siłę, tak jak psychoanalitycy, natomiast prędzej czy później on się pojawi. Ja wychodzę z takiego założenia, metaforycznie ujmując, że nasze emocjonalne strategie i różnego rodzaju takie, nie wiem, jak to powiedzieć, schematy myślenia czy działania, to jest coś podobnego jak nasz język, czyli uczymy się ich w pierwszych, powiedzmy, 3, 4, 5, 6 latach życia i one są tak umocowane w nas, jak język ojczysty. I podobnie jak w przypadku języka ojczystego nie mamy żadnej pamięci, jak się uczyliśmy, tak? Nie wiemy, tak? Nie, na pewno nie pamiętasz tego momentu, kiedy dowiedziałaś się, że krzesło to jest krzesło, tak? To jest poza naszą pamięcią. I tak samo poza naszą pamięcią są te wszystkie schematy emocjonalne. I tak samo nie pamiętamy, jak się uczymy radzić sobie z trudnymi rzeczami, tak? Pamiętamy trudne sytuacje traumatyczne, typu pobyt w szpitalu, czy rozstanie, czy śmierć. Ale to, jak sobie z nimi radzimy, to już jest w ogóle poza naszą świadomością, nie? I my tak naprawdę w terapii przyglądamy się temu, jak ty się nauczyłeś radzić sobie ze swoim lękiem, ze złością, ze smutkiem, z trudami i na ile jest to dobre dla twoich relacji, a na ile to jest destrukcyjne dla twoich relacji.
W drugiej części rozmowy będziemy się zastanawiać nad tym, czy można żyć w ogóle bez rodziny, tak? Czy można zerwać tę sztafetę, bo też piszesz o takiej narracji rodzinnej, o rodzinie jako scenariusz życia, tak? Tak jak mówisz, że zawsze się odwołujemy do tego, co było w dzieciństwie czy w przeszłości. I no właśnie, w jaki sposób historie opowiadane w rodzinie stają się częścią naszej tożsamości? Czy my już zawsze będziemy przez tą rodzinę i przez te wydarzenia zdeterminowani, czy my możemy jakby zacząć od nowa? Czy w ogóle jest coś takiego jak sztafeta pokoleniowa, twoim zdaniem? Ta nieświadoma, tak? Czy nieuświadamiana, może tak?
No wychodzę z takiego założenia, że język ojczysty to jest coś, czego się uczymy i czego no, bardzo trudno zapomnieć. Jeżeli moim językiem ojczystym jest zamrażanie emocji, bo trzeba być twardym, bo nie wiem, bo się urodziłem w biednej rodzinie, bo była wojna i tak dalej, to zawsze będzie mój pierwszy i automatyczny wybór, tak jak pierwszym i automatycznym wyborem dla mnie jest język polski. Jak mam się odezwać po angielsku, to już muszę się jednak zastanowić, a jak po niemiecku, to już w ogóle. Więc trochę można porównać terapię do nauki innych języków, którymi staramy się opisywać rzeczywistość po prostu inaczej, tak? Czyli jeżeli moim pierwszym odruchem jest zamrażanie emocji, to żeby mieć wybór i potrafić też je odmrozić. Albo z drugiej strony, jeżeli moim pierwszym wyborem jest egzaltacja i tak, taka histrioniczna, teatralna, to żebyśmy mieli wybór, tak? Żeby nie było tak, że znam tylko jeden język i tylko jednym językiem potrafię się porozumiewać, czyli jak ktoś mnie wkurzy, to ja wtedy biorę kij i mu w łeb, nie? Żebym miał do wyboru jeszcze inną opcję.
No dobrze, to stawiamy kropkę, wracamy do rozmowy już po przerwie. Przypominam, że gościem jest Borys Kosakowski, psycholog i psychoterapeuta, a także autor świeżutkiej książki Największe kłamstwo świata.
Strefa komfortu. Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Przypominam, że w studiu Borys Kosakowski, psycholog, psychoterapeuta, nurt gestalt. W takim nurcie pracujesz, a także jesteś autorem najnowszej, pierwszej właściwie debiutanckiej swojej książki zatytułowanej Największe kłamstwo świata. Powiedzieliśmy już w pierwszej części naszej rozmowy, że to jest troszkę takie zderzenie iluzji z tym bajkowym zakończeniem, tak? Żyli długo i szczęśliwie, jeszcze tam gdzieś miód i wino pili, że życie na tym nie polega, że też te nasze oczekiwania, że jak tylko coś, to będzie lepiej. Jak tylko właśnie pójdziemy na terapię, zmienimy pracę, wejdziemy w drugi związek, to nasze życie będzie wyglądało inaczej, będzie po prostu szczęśliwsze. Ono może być szczęśliwsze.
Będzie bywać szczęśliwsze,
ale pewnie w momencie, w którym sobie uświadomimy, dlaczego w tamtym nie byliśmy szczęśliwi, tak? Czy to jest dobra droga? Bo też tak rozumiem, czytając twoją książkę, że próbujesz nas przekonać o tym, że ciekawsze od tego oczekiwania na to szczęście jest, mówiąc już językiem terapeutycznym, wgląd w siebie. Dlaczego tam mi było źle i dlaczego tu ma być mi lepiej, tak?
Tak, i to jest właśnie takie, mówiłem, że gestalt jest terapią oczywistości, terapią powierzchni i to jest takie typowo gestaltowe pytanie. Dlaczego nie możesz być teraz szczęśliwy? Tu i teraz, w tej chwili. Co sprawia, że się usztywniasz? Co cię odciąga od tego, co sprawia, że nie możesz czerpać z tego, co jest w tym miejscu, co sprawia, że ciągniesz za sobą jakieś wagony wspomnień i różnych innych obciążeń, które cię tutaj przygniatają. Czasami też tak fizycznie, nie? Bo ludzie często się czują ociężali, są przygarbieni, czują, że mają tyle na głowie albo na ramionach. To tak trochę odbijając w stronę psychoterapii związanej bardzo mocno też z ciałem, tak? Ale wracając do twojego pytania, to tak, to zastanawiamy się, takim podstawowym pytaniem jest, co w tym momencie cię powstrzymuje przed doświadczaniem radości, chociaż czasami tej radości nie można doświadczać, bo chociaż jeżeli chodzi o poszukiwanie szczęścia, no to też jest bardzo takie ograniczające, ponieważ no, jeżeli przeżywamy żałobę, no to trudno, żebyśmy byli szczęśliwi. Czyli chodzi o to, żebyśmy byli w stanie przeżywać wszystko. Żeby emocje przez nas przepływały, tak jak rzeka płynie przez koryto. Żeby one nie zawieszały nam się, tak? Jeżeli pojawi ci się smutek, bo coś się tam nie udało, to żeby ten smutek nie został z tobą przez następne 3 tygodnie, tylko żebyś się wysmuciła i zrobiła miejsce na nowe.
W swojej książce wielokrotnie wracasz do dzieciństwa, a właściwie do rodziny. O tym dzieciństwie trochę powiedzieliśmy, że jednak nie można go zbagatelizować, że na terapii tak zawsze gdzieś o to dzieciństwo trzeba będzie zahaczyć. Ale też mówisz o tym, że nasze dorosłe relacje są w dużej mierze konsekwencją doświadczeń z domu rodzinnego, że przenosimy te schematy, tak? Czy pytanie teraz o taką tożsamość rodzinną, czy można ją przerwać i zacząć od nowa? Jakby wystartować w innej sztafecie, nie tej rodzinnej.
Ja myślę sobie, wiesz, że tak naprawdę im dłużej pracuję, tym bardziej mam wrażenie, że te nasze decyzje są tak powierzchowne i tak banalnie nieznaczące, że tak jak mówisz, no można sobie podjąć decyzję o czymś, tak, że się na przykład z ojcem lub z matką nie rozmawia. Ale na poziomie podświadomym to i tak żyje własnym życiem. I tutaj mam taką, trochę na boku, taką anegdotę czy metaforę, którą też często przedstawiam, typu jak działa podświadomość. Idziesz do lodziarni i masz do wyboru tam 3 smaki, powiedzmy waniliowy i czekoladowy. I mówisz, ja wolę czekoladowy. Ale skąd wiesz, że wolisz czekoladowy? Jak to poznajesz, nie? Bo oczywiście na zewnątrz jest ta decyzja, która jest, wolę czekoladowy, to kupię czekoladowy, albo dla odmiany spróbuję waniliowego. Ale to coś, co w środku decyduje, że mi bardziej smakuje czekoladowy, co do zasady, jest nieuchwytne. I skoro to się dzieje na tak banalnym przykładzie typu wybór smaku loda. To też dzieje się na wszystkich innych, bardziej skomplikowanych przykładach, na przykład, bo znam takich ludzi, którzy postanowili się trochę odsunąć od rodziny, albo się w ogóle odsunęli i zaczęli żyć taką zastępczą rodziną, typu nie, spędzali Boże Narodzenie z przyjaciółmi. No i to jest ta decyzja na zewnątrz, a w środku wszystko się toczy własnym życiem.
To prawda, tylko pytanie, czy to jest na poziomie biologicznym u nas, czy my po prostu ciągle mamy taką iluzję, jak mogłoby to wyglądać, jakby te święta, czy jakikolwiek inny dzień, jakaś uroczystość domowa mogła wyglądać. Jakbyśmy chcieli, żeby było. Może to jest tęsknota za tym.
I tutaj trochę wpadamy w taką pułapkę, że o psychoterapii bardzo jest trudno opowiadać w sposób ogólnikowy, bo to jest bardzo mocno związane z konkretnym przeżywaniem konkretnego człowieka. Bo na przykład bywa tak, że znam osobę, która miała ojca alkoholika, który pił strasznie. Pił i był okropny i do tego stopnia, że ta osoba wyparła w zasadzie wspomnienia z pierwszych 12 lat swojego życia. I tutaj jest oczywiste, że jakby powrót do tej rodziny jest niemożliwy. Nawet jeżeli ten ojciec żyje, bo czasami bywa tak, że rodzice umierają. Ten ojciec żył, nadal pił, miał cukrzycę, miał amputowaną stopę. Nikogo bym nie zachęcał do powrotu do takiego ojca. Bo to faktycznie wydaje się być już droga do, nie wiem, masochizmu chyba i samoumartwiania się, tylko jak dla jakiejś idei. Natomiast wydaje się, że próby odbudowania relacji rodzicielskich i wzmacniania ich i dawania im szansy, żeby one dojrzewały, to tak ogólnie rzecz biorąc chyba dobry kierunek. Innymi słowy, jak mawia jedna z moich terapeutek, zbyt wiele małżeństw się kończy trzaśnięciem drzwiami. Jakby trzasnąć drzwiami i się odciąć jest łatwo. Trudniej jest wytrwać w jakimś dyskomforcie i próbować zmieniać.
Czasami to nie jest tylko i wyłącznie dyskomfort, ale pewnie się ze mną zgodzisz, że czasami po prostu trzeba się ewakuować.
Tak. I nigdy nie wiadomo, gdzie jest ta granica.
Mm-hmm. Gdzie to jest chyba najtrudniejsze.
Gdzie trzeba się, tak. Pamiętam, wiesz, taki moment ze swojego życia. Pozwolę tutaj sobie na małe odkrycie. Nie powiem dokładnie co, ale moja mama robiła coś takiego, co mnie strasznie wkurzało. I przechodziliśmy przez różne etapy tego, że ja ją tam strofowałem, nie rób tego, ona to robiła, potem ona miała poczucie winy, że to robiła, później coś tam, później żeśmy się z tego śmiali, później znowu mnie to wkurzało. I koniec końców jedna z moich trenerek powiedziała, słuchaj, a co by było, gdyby świat wyglądał w taki sposób, że twoja mama to robi, a ciebie to nie obchodzi. I ty mówisz, okej, niech se robi. I jeżeli ja się odetnę od mojej mamy, to odetnę sobie też drogę do takiego świata. A myślę, że taki świat to jest fajny świat. Chciałbym być w takim świecie, nie?
Chciałabym, Borysie, żebyśmy też zatrzymali się na chwilę na rolach, jakie mamy w rodzinach, bo też o tym piszesz w swojej książce, tak? Że my nie uświadamiamy sobie bardzo często, w jakie role możemy wejść, czy w jakie role wchodzimy. Jakie to są najczęściej role i z czego one wynikają?
Ja jeszcze tylko dodam do tego poprzedniego pytania, że my tutaj tak, my używamy takiego przykładu tego patologicznego rodzica czy patologicznej sytuacji rodzinnej, gdzie jest na przykład alkohol, przemoc i tak dalej. Natomiast to nie zawsze tak musi być. Właśnie wręcz przeciwnie. Często, coraz częściej ludzie przychodzą po pomoc nie z powodu takich wyrazistych traum, typu nie, ojciec zginął w wypadku samochodowym albo popełnił samobójstwo, tylko w wyniku traumy opuszczenia i zaniedbania, która jest bardzo trudna do zlokalizowania, bo jej nie widać. To, czego nie ma, tego nie widać.
No tak, no nie? Bo o co chodzi? Mama przychodziła z pracy, podawała obiad, tata też był w domu. Pytanie, czy był obecny i o czym my teraz mówimy, tak?
Tak.
Nie bił, nie pił, nie wyzywał.
Tak.
Skąd ta trauma?
I często wtedy się pojawia w ogóle takie zapytanie, nie, co ze mną jest nie tak, skoro moja rodzina dobrze funkcjonowała, a ja cierpię, a ja się rozwodzę po raz drugi, a ja płaczę 3 dni, jak ktoś mi powie coś niedobrego w pracy. Tak, i tutaj wracając do twojego pytania o rolę, często, a w zasadzie zawsze nasze rodziny delegują nam jakieś role i na przykład w przypadku zaniedbania, często tą rolą jest tak zwana rola niewidzialnego dziecka, czyli, no bo jeżeli rodzice mnie w jakiś sposób nie widzą, nie widzą moich potrzeb emocjonalnych, czyli nie pomagają mi, kiedy jest mi smutno, jest mi źle, czy jestem zły, tylko no, dostarczają jedzenie po prostu i dach nad głową. I tak dobrze, chwała im za to, żeby było jasne. Ale jeżeli jestem zaniedbany emocjonalnie, no to mogę dojść do wniosku, że najlepszą strategią na to będzie znikanie, nie? Czyli ja robię się niewidzialnym dzieckiem. I tak jak w książce jest napisane, to jest taki dosyć łatwy przykład, trochę kwadratowy i uproszczony oczywiście, ale podam go. Idę sobie do szkoły, jestem tym niewidzialnym dzieckiem i nie odzywam się na lekcjach za bardzo. I nauczycielom to się podoba, bo jestem grzeczny, bo nie robię problemów. Uczę się tam na czwórki, powiedzmy, czy piątki. Mam wzorowe zachowanie. I tak przejdę pierwszą szkołę, tak pewnie przejdę drugą szkołę, nie robiąc nikomu problemów. I tak jeszcze studia skończę, nie? Czyli nie dość, że dostaję delegację z rodziny, to jeszcze potem przez tam kilkanaście lat system szkolny wzmacnia moją rolę. I dopiero jak wchodzę w związek małżeński i okazuje się, że znikam także w relacji małżeńskiej, to już żona nie jest zadowolona, albo mąż, nie? Albo jak idę do pracy i po 10 latach nadal nie mam awansu. Dlaczego? Bo nikt mnie nie widzi.
Nie? Ale to jest strategia przetrwania, czy to jest mechanizm obronny?
Wiesz co, kiedyś to się nazywało mechanizmem obronnym, bo kiedyś psychoterapia wywodząca się z medycyny była nastawiona przede wszystkim na patologię. Natomiast dzisiaj te prądy humanistyczne zdecydowanie próbują odpatologizować psychoterapię. Więc tak, to co się kiedyś nazywało mechanizmami obronnymi i było uważane za patologię, dzisiaj jest raczej uważane za sposób, za kreatywne przystosowanie się do środowiska, tak mówi Gestalt, tak? Twórcze przystosowanie się. Czyli z punktu widzenia tego, jak działała moja rodzina, ten konkretny model był prawdopodobnie najbardziej skuteczny i najbardziej i przynosił najwięcej dobroci, czyli względny spokój, bezpieczeństwo, względną bliskość rodziców, tak zwaną miłość, tak zwaną uwagę, bo dla dzieci największą walutą jest właśnie uwaga rodziców i miłość.
No i przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, o czym też mówisz, tak. Że to jest w ogóle nasza najistotniejsza potrzeba. Mhm. Ale dzieciaki też wchodzą w inne role, może być to rola buntownika, ratownika.
Tak. Tak?
To są też takie częste role, w które wchodzimy.
Tak, rola ratownika jest chyba taka najczęstsza w ogóle na terapii, bo często ci, którzy wchodzą w rolę ratowników, się wypalają w końcu. Zresztą tak samo jak ratownicy
medyczni, tak?
Na przykład. Jest to niezwykle wypalająca praca. I lekarze tak samo. Tak. Ludzie z tym mechanizmem często wybierają prace takie pomocowe, tak samo psychologowie, więc ja sam też muszę na to uważać bardzo, żeby nie pomagać za bardzo. Jest taka Laura Perls, jedna z gestaltystek najsłynniejszych, mówiła, żeby pomagać tak mało, jak to jest możliwe. Żeby dać minimum wsparcia koniecznego, żeby człowiek tam sam mógł sobie wstać. I ta rola ratownika, pomocnika jest też bardzo mocno społecznie wspierana. No między innymi na przykład przez archetyp Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu i nas zbawił. My też chcemy innych zbawiać, bo to jest bardzo prosty sposób, żeby poczuć się ważnym, zauważonym, kochanym, dobrym, żeby dobrze o sobie myśleć.
Ale też dlatego wybieramy potem w dorosłym życiu partnerów, którzy są na przykład narcyzami, alkoholikami, mają jakieś dysfunkcje, tak? Bo my się doskonale czujemy, czy to jest nasz utrwalony schemat z dzieciństwa, który jest nam znany, tak? Który jest dla nas skuteczny.
Tak, i zazwyczaj dopiero wtedy się dowiadujemy, że to mamy.
Czasami się nie dowiadujemy, tak? Może się tak zadziać, czy raczej ostatecznie każda z tych ról jakoś no, zderzy się z nami w taki czy w inny sposób.
No myślę, że bywają małżeństwa, które się jakoś tak, wiesz, tak zaschną i tak się poukładają, i że te dysfunkcje nie są aż takie silne, aż tak destrukcyjne i tam się poukładają i w zgodzie są w stanie przeżyć całkiem długo. Chociaż mam wrażenie, że w takich sytuacjach często spadkobiercami cierpienia są dzieci w takich związków, nie? Czyli rodzice jakoś tam się poukładają, jakoś tak marnie, miernie, bez emocji i trochę na wyparciu, na zamrożeniu przeżyją to swoje życie bez większych kryzysów, ale te dzieci z takich związków potem przeżywają te kryzysy. Oczywiście to jest hipoteza trudna do obronienia, to nie jest naukowa hipoteza. Absolutnie to jest bardziej moja taka intuicja i obserwacja, że tak po prostu bywa.
I na zakończenie pytanie, czy my potrzebujemy takiej wspólnoty plemiennej? Czy rodzina jest naszym plemieniem? Czy to się zmieniło? Czy ta rodzina się przedefiniowała?
Myślę, że naszym zadaniem jest nie tyle odrywanie się od rodziny, od sztafety rodzinnej i nie zawsze też leczenie tej rodziny, bo to jest, tak jak mówisz, nie zawsze możliwe, a raczej uzupełnianie, nie? Czyli powiedzmy, że mamy siatkę bezpieczeństwa, która jest przywiązana tam w trzech miejscach do, nie wiem, do jakiegoś stelaża, to naszym obowiązkiem jest przywiązać ją w kilkunastu miejscach. Albo gdyby to był maszt, nie, to żeby on miał dużo odciągów. Nie? Tak jak namiot ma kilka odciągów, no bo nie będzie stał na jednej lince tylko. I myślę sobie, że takie plemię to było coś, co wspierało w dawnych czasach rodzinę. Czyli była komórka podstawowa, to była rodzina. A plemię, czyli rodzina rodzin, stanowiło wsparcie dla rodziny. Kiedy nasze plemiona się rozpadły, rodziny zostały same bez tych wsparć plemiennych, a później też i rodziny zaczęły się rozpadać. I my już jako jednostki ludzkie w ogóle jesteśmy osamotnieni bardzo. I myślę sobie, że my, uczestnicząc w terapii, w ogóle budujemy takie nowe plemię, taki nowy archipelag emocjonalny, duchowy.
Ale budujemy z kim?
Z wszystkimi, którzy biorą w tym udział w terapii. Wiesz, to jedna z moich też trenerek, Kasia Rejniak, o tym pisze, że wszyscy ludzie, którzy chodzą na terapię, ale też terapeuci, superwizorzy i tak dalej, my wszyscy tworzymy takie nowe plemię, nową siatkę bezpieczeństwa, nowe takie mrowisko, które trochę właśnie uzupełnia te braki, które pozrywały ostatnie tam kilkaset lat. My to plemię odbudowujemy. Czyli odpowiadając na twoje pytanie, plemię jest bardzo potrzebne. Nie potrafimy bez plemienia żyć. Jesteśmy ssakami, potrzebujemy naszego stada. Te stada nam się porozsypywały przez rewolucję agrarną, przez rewolucję technologiczną, przez rewolucję kapitalistyczną i cyfrową. I my próbujemy po prostu te więzi na nowo zawiązać. Stawiam nowe odciągi dla tego masztu. I to może zabrzmieć trochę idealistycznie, że to jest taka nawet globalna akcja, ale wierzę, że to może mieć jakiś sens, ponieważ jak spotykam ludzi, którzy są jakoś zaangażowani w swój rozwój i terapię, to faktycznie się czuję przy nich bezpieczniej. Czyli w ten sposób budujemy jakieś nowe bezpieczeństwo. Oczywiście być może jest to kropla w morzu potrzeb i być może to da niewiele. Być może to jest tak samo skuteczne jak, nie wiem, segregowanie śmieci czy używanie akumulatorków zamiast baterii jednorazowych w pilocie do telewizora. Ale lepiej to robić niż tego nie robić. A dla mnie osobiście, nawet pomijając tą właśnie, wiesz, globalny, czy ten efekt globalny będzie, czy nie będzie, ja osobiście doświadczam bardzo dużo dobrego ze spotkań ludzi, z ludźmi, którzy byli na terapii, więc bardzo wierzę w to, że te relacje po prostu są bezpieczniejsze.
Powiedział Borys Kosakowski, psycholog i psychoterapeuta, a także autor książki Największe kłamstwo świata. Bardzo ci, Borysie, dziękuję. Niech się dobrze czyta książka i niech przynosi plony.
Dziękuję.
Maciej Bogusławski nam program zrealizował. Dziękujemy, Macieju. Dobrej niedzieli życzymy. Iwona Damska, do usłyszenia.
Strefa komfortu.